każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Jacek Białogłowy. Pasjonujące widowisko, emocjonujące biegi, fantastyczna końcówka, niestety przegrany mecz Faluba z Zielona Góra. No niestety, mimo że jest przedostatni w tabeli PGE Ekstraligi, to zbliżył się wczoraj do spadku, przegrywając z Unią Leszno 44-46. Żal straszny, bo to już trzecie spotkanie przegrane w tym sezonie w końcówce 44-46 i może być niestety brzemienne w skutkach to przegrywanie meczów, które można było wygrać. No, wiadomo, co się wczoraj działo. Na początku 5-1 dla nas, potem Unia przejmuje mecz, długo prowadzi, 14 wyścig, Faluba wyrównuje. No i ostatni, gdzie wydawałoby się, że Patryk Dudek z Maxem Frickiem nie może przegrać tego biegu, a jednak nasi przegrywają 2-4 i jest po meczu. Nie udało nam się wczoraj dodzwonić do żadnego z naszych żużlowców. Nie, przepraszam, jednego mamy z wczoraj. Jakub Osyczka, jeden z naszych juniorów, tak nam mówił, no, pełen jakiejś takiej frustracji i złości o swoim występie.
Ja mam siebie na pewno za zły moment startowy biegu juniorskim, ponieważ nie przypilnowałem startu, poszedłem w górę, później w trasie wcale nie byłem wolny, nawet myślę, że się zbliżałem do zawodnika leszczyńskiego, no ale to nie starczyło, żeby go zaatakować w następnych wyścigach. Chciałem szarpać jak najwięcej i myślę, że byłem dość niedaleko Emila. No i wyścig mój trzeci, dość dobry start, trochę na dojeździe zabrakło, przez odjechał mi i no i przywiozłem jeden punkt. Jestem zły na siebie z co do startu. To bym chciał bardzo poprawić i popracować nad tym.
I to Jakub Osyczka, no nasi juniorzy wczoraj rzeczywiście dużo mniej niż juniorzy leszczyńscy zdobyli punktów, a to co zrobił Damian Ratajczak w pierwszych wyścigach, kiedy zdobył w trzech startach 8 punktów, no to było niesamowite i chyba tego nikt się absolutnie nie spodziewał, że ten 16-letni chłopak tak będzie szalał u nas na torze. Damian Pawliczak teraz, zawodnik rezerwowy, który w pewnym momencie zastąpił Mateusza Tondera, jeden punkt wczoraj zdobył. Szczególnie żal było jednego z wyścigów, kiedy wyjechał na pierwszy miejsce i tak go szarpnęło na wyjeździe z tego pierwszego łuku, że potem spadł niestety na tyły.
No, odnieść takie wrażenie, że zostałeś puszczony, nie wiem czy na głęboką wodę, ale no, żeby ratować trochę sytuację w tej końcówce spotkania. No,
czy ja wiem, czy ratować? Po prostu trener nie miał w zasadzie nic do stracenia i podjął taką, a nie inną decyzję. A już kilka razy, czy ja, czy pan trener wspominaliśmy, że jesteśmy w zasadzie na takim samym poziomie, więc nie było z dużej jak to różnicy.
Tam były problemy, pierwszy łuk, pierwszy wiraż.
No, tak się zdarzyło, no. Nie przypilnowałem przodu motocykla, gdzie chciałem już wypuścić, żeby jak najszybciej na tą prostą wyjechać i zamiast przypilnować jednego, chciałem przypilnować dwóch i nikogo mi się nie udało, także taki spot. Trzeba się uczyć na błędach i wyciągać jakieś tam wnioski. Następnym razem już bym tak na pewno nie zrobił.
A panie Damianie, po tym meczu, już kilkanaście godzin po tym meczu, te emocje jakieś są inne, ostygły może?
Wiadomo, jest dosyć ciężka teraz nasza sytuacja, bo musimy czekać na mecz Grudziądz-Częstochowa i dopiero po tym meczu będziemy mieli jakąś sytuację jasną. No, bardzo szkoda tego meczu, bo był do wygrania.
No i właśnie, był do wygrania, niestety wygrany nie został. No i wiadomo, jaka jest sytuacja w tym momencie. Falubas jest przedostatni, ostatni GKM Grudziądz, mamy punkt przewagi nad GKM-em Grudziądz. W ostatniej kolejce 20 sierpnia my jedziemy do piekielnie silnej, liderującej lidze Sparty Wrocław, natomiast GKM Grudziądz spotyka się z Włókniarzem Częstochowa. Wszyscy przewidują, że Falubas przegra we Wrocławiu ze Spartą. No i pytanie, co w takim przypadku będzie w Grudziądzu? GKM u siebie podejmie Włókniarza, który już ani nie wejdzie do playoffów, ani nie spadnie, więc jedzie o nic. I wiele osób mówi, że no, Włókniarz podłoży się, albo inni mówią po prostu, nie będzie zdeterminowany i GKM wygra, przeskoczy Falubas i Falubas spadnie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie udajemy się z mikrofonem do trenera Piotra Żyty. Tak po ludzku, to mi go wczoraj po prostu było szkoda.
Trenerze, ciężko zebrać myśli i właściwie zadać jakieś rozsądne pytanie, prawdę powiedziawszy, więc zadam pytanie najbardziej banalne z banalnych. Jak się pan czuje po tym, co tu się wydarzyło? Po tej zmianie sytuacji w 14 biegu i jeszcze poważniejszej dla was zmianie w 15. Co się tu działo w parkingu? Wkurzenie, rozgoryczenie, rozczarowanie, które bardziej?
Bardziej no wkurzenie, tak, bo Damian też popełnił szkolny błąd, wyszedł ze startu, prowadził i myślę, że tego prowadzenia by nie oddał, bo potrafi jechać na tym torze. Potem Patryk, podobna sytuacja, z 5-1 zrobiło się 4-2 i na 14 bieg większość nie liczyła. Zagar z powrotem wsiadł na dobry motocykl, ten, który wjechał w pierwszych dwóch wyścigach. Potem chciał, żeby było lepiej, było gorzej. No ale wygrali z Piotrem i no, nadzieje urosły, tak? Przed ostatnim wyścigiem wydawało się, że będzie wszystko okej, okay, no ale nie było okej. Okay. No i tak to wygląda.
A co w tym ostatnim właściwie biegu się wydarzyło?
No, to się wydarzyło. Freak pojechał troszkę szerzej, Piotrek mu tam wyjechał. No a Patryk próbował dogonić Emila. No i się nie udało, no zabrakło. Tak jak można takie analogie mieć, że w ubiegłym roku my w ostatnim biegu żeśmy Lublin pozbawili playoffów. Tak teraz no zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że Częstochowa sportową postawę będzie miała i nie da się ograć Grudziądz. Może być nawet remis dla nas, też jest to jakieś wyjście. Także kolejne prawie trzy tygodnie do tego, żeby nerwowo siedzieć i patrzeć.
Zaczął się ten mecz od 5-1 dla Was, natomiast potem Unia w jakimś sensie przejęła chyba ten mecz. Tak, po tym pierwszym biegu euforia od razu zapanowała, że to może być to?
Może nie euforia, bo Unia Leszno to jest bardzo mocny zespół i tutaj trzeba się z tym liczyć, że naprawdę jadą tam zawodnicy, tak? No dzisiaj moi zawodnicy się nie postawili, bo Kołodziej i Sajfudinow i Dojt dwucyfrowek nie zrobili, także widać było zaangażowanie w walkę naszych zawodników. No i początek, no mówię, teraz już nie ma gdybania, bo można sobie powiedzieć, co by było gdyby, ale myślę, że Fabian Ragus na pewno o wiele lepiej by pojechał niż Miletów, który w sumie dwa pierwsze biegi to nie jechał, a się toczył. Dobrze, szczęście, też mieliśmy szczęście, że Doyle miał defekt, bo wtedy 4-2 wygraliśmy. No ale to się kumuluje z tymi sytuacjami naszymi, także myślę, że remis nikogo by nie krzywdził dzisiaj, tak? No a tak mamy kolejną piękną porażkę i co mam zrobić? No, tor przygotowany dobrze, tak jak się należy, tak jak na treningach też mieliśmy. Duża praca włożona toromistrza i no, nie składa się nam, no co mam powiedzieć, wszystko jest dobrze, atmosfera jest fajna, wszystko gra i brakuje tego najważniejszego, czyli wyniku.
Czyli by tak ogólnie spojrzeć na punkty, to właściwie można jakoś zgeneralizować, że juniorzy Leszno wygrali, przecież ten Ratajczak tutaj dzisiaj furorę zrobił, tak?
Tak, Ratajczak pojechał dwa pierwsze biegi fantastycznie, no i to też się na pewno przewagę im zrobiło, bo liderzy nie jechali tak dobrze jak zawsze. I on, no można powiedzieć, że może ich być dzisiaj bohaterem.
Który z wyścigów, którego z wyścigów żal najbardziej? Bo tam, tak jak pan mówił na początku, troszeczkę sobie w pewnych momentach poprzeszkadzali zawodnicy, tak?
Tak, ale no, żal najbardziej tej końcówki, tak? Kiedy Pawliczak prowadził i Dudy z Frickiem wychodzili na 5-1. Także no tego jest żal najbardziej, bo ja rozumiem ten efekt, coś innego. Ale tutaj chłopaki jechali i starali się. No, taki jest ten sport i tyle.
Powtarza pan o tej sportowej postawie włókniarza Częstochowa. Czy to jest gra? Czy to jest taka zagrywka pańska taktyczna? Czy jakieś naprawdę ma pan odgłosy, że po prostu ktoś pojedzie zdemotywowany do Grudziądza i po prostu dobra, już nam nie zależy, bo włókniarz jest poza playoffami, to niech sobie ten Grudziądz wygra?
Ja dzisiaj już na ten temat nic nie powiem, bo myślę, że w niedługim czasie prezes będzie już o tym mówił, także ja tam wyskoczyłem raz i nie chcę już więcej nic na ten temat mówić, a jakieś słuchy nas dochodzą.
A na koniec jeszcze spaliła się instalacja elektryczna na stadionie, to jak czarna rozpacz, to czarna rozpacz, co?
No chyba nie wytrzymała ciśnienia, bo kurczę, też no, takie emocje były, dobrze, że w sumie może niedobrze, mógł sędzia przerwać po 14 ze względu na zapadające ciemności i byłby remis, no ale to już taki żarcik troszeczkę, bo no bo co tu teraz zrobić już, no nie będę sobie żył otwierał, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, bo wydaje mi się, że i sztab, i toromistrz, i wszyscy, i prezesi wykonali naprawdę kawał ciężkiej roboty w tym roku i żal by było, żebyśmy w przyszłym roku byli w pierwszej lidze.
Chłopaki, grobowa atmosfera po meczu?
No tak, no każdy jest wkurzony, tak, bo coś tam zrobił nie tak i tyle, no jedynie no, Piotr może być zadowolony, 2 razy na 5-1 wygrał, ale ogólnie no mówię, no każdy się starał, to nie było tak, że ten mecz, żeśmy się nastawili już, no, że pojedziemy i nie można serca im odebrać, powiedzieć, że nie walczyli, że się nie starali. I to jest też bardzo ważne u nas.
Ostatnie pytanie. Widziałem przed meczem pański wywiad dla któregoś z portali. Powiedział pan, że nie wyobraża sobie pan Falubazu w pierwszej lidze. Po tym meczu to prawdopodobieństwo wydaje się, że jednak się chyba zwiększyło.
No i to dużo. No tak, no nie wyobrażam sobie, bo po prostu nie po to się tutaj pracuje, mieszka, żeby no, oddaje się 200%, można powiedzieć, zaangażowania, chęci i tego wszystkiego. Ja żyję tym wszystkim i no byłoby przykro. No ale teraz już nie od nas to chyba będzie zależało.
Dokładnie. Co prawda, to prawda, najprawdopodobniej wszystko będzie zależało od GKM-u Grudziądz i Włókniarza Częstochowa. A o tym, co się wczoraj wydarzyło parę minut temu, rozmawiałem z ekspertem, z którym współpracujemy i często u nas występuje i ocenia Falubas i całą Ekstraligę, Jackiem Frontczakiem. On nam mówi, jak widzi ten wczorajszy dramatyczny pojedynek.
Posłużę się na początek dwoma kibicami dzisiejszymi, którzy do mnie zadzwonili o poranku, chcąc chyba wypłakać się po wczorajszym meczu. Jeden mówi tak, no juniorzy zawalili, a ten Ratajczak to w ogóle z kosmosu i to juniorzy wygrali unimecz, a drugi mówi, no Dudek nam na koniec zawalił to spotkanie, bo jak może lider przyjeżdżać ostatni. Co pan na to? Kto przegrał mecz Falubazowi, a kto wygrał Uni?
Nie, no jakby tutaj kibice muszą też jakby zrozumieć jedną rzecz i czasami o tym zapominamy, że drużyna wygrywa i przegrywa. I zawsze tak było, jest i będzie, bo na wynik zwycięstwa zespołu musi się złożyć suma punktów zawodników i dać wynik 46, a w tym przypadku 45 punktów. Ja wiem, że mówię też takie suchary i oczywistości.
Banały. Coś...
No. No, natomiast generalnie tak niestety jest. Nie wolno absolutnie tutaj mówić o tym w takich kategoriach, bo równie dobrze można powiedzieć, dlaczego Matej Zagar w środkowej fazie zawodu w ogóle nie punktował. Przecież zdobył 7 punktów, tak. Patryk Dudek 9. Tutaj tak de facto myślę i zresztą analizując ten mecz dla różnych mediów, mówiłem o tym, że języczkiem uwagi i zawodnikiem, który jest w stanie przechylić szale zwycięstwa na korzyść Zielonogórzan, był zawodnik U24 w Zielonej Górze.
No i niestety dlatego, że nic...
I tutaj, ja bym tutaj szukał przyczyn przede wszystkim, a nie w 15 biegu porażki Patryka Dudka, bo to jest wyścig czterech najlepszych zawodników meczu, czołówki absolutnej światowej. I tutaj każdy może wygrać ten wyścig i każdy może przyjechać czwarty. Patryk nie przeszedł obok tego biegu bokiem, natomiast proszę powtórzyć sobie ten wyścig i zobaczyć, jak wyglądała walka. W związku z tym ktoś musi przyjechać w czwarty, padło na Patryka, natomiast nie wolno go absolutnie winić za to, że tak się mecz ułożył, bo tak jak powiedziałem, są zawodnicy w drużynie, którzy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, też i Matej Zagar w środkowej fazie zawodów nie istniał. To żonglowanie sprzętem też w jego przypadku jest zastanawiające. I cały sezon tak się troszeczkę poza pewnymi incydentalnymi występami, jak chociażby ten w Grudziądzu, to jednak jedzie słaby sezon. Natomiast spodziewałem się tego, że jednak Mateusz Tonder, wystawiony przez trenera do składu, no będzie tym zawodnikiem, który na torze w Zielonej Górze przy powtarzalnych warunkach torowych będzie w stanie jednak te kilka punktów, co najważniejsze, na rywalu dołożyć. Natomiast skończyło się, jak się skończyło. Bo to, że juniorzy pojadą tak, jak pojechali, no to chyba nikt w Zielonej Górze nie spodziewał się jakiegoś wielkiego szału w ich wykonaniu. I można było założyć, szczególnie po perturbacjach w Gorzowie w ostatnim spotkaniu, że jednak będą to punkty tylko urzędowe.
Natomiast ten Ratajczak, to możemy mówić, że jest wielkim talentem, ale taka ilość punktów to... Mam wrażenie, że to mimo wszystko jest jakieś zaskoczenie.
To znaczy, zaskoczenie jest związane z wyścigiem czwartym tak naprawdę. Te dwie ostatnie zerówki w jego przypadku pokazują też tak de facto jego miejsce w szeregu. Natomiast pojechał oczywiście bieg juniorski, gdzie byli faworytami tego biegu Damian Rozstrzygnął na swoją korzyść, ale to jest tym wszystkim też ważne. Proszę zwrócić, jakie były warunki torowe. Mianowicie no, tor był generalnie taki, w którym no, były bardzo dobre czasy, tylko czasy bardzo dobre dzisiaj w żużlu nie oznaczają, że tor jest świetny do ścigania, bo już jakby po turniejach w Grand Prix we Wrocławiu wiemy o tym, że im przyczepniej, tym gorzej, a im twardziej, tym więcej ścigania. W związku z tym, jak było mniej ścigania, to i chłopak dobrze wyjeżdżają ze startu. Pamiętajmy, jedzie naprawdę też na sprzęcie absolutnie wysokiej klasy. To jest duży talent. Natomiast Max mógł go kąsać i tak dalej. W momencie, kiedy Damian nie popełnił żadnego błędu, nie było specjalnie linii do tego, żeby wyprzedzić Damiana Ratajczaka. I ten czwarty bieg w jego przypadku był taki naprawdę spektakularny. I to on, że tak powiem, no, per saldo spowodował to, że jednak ustawił dość komfortowej sytuacji po pierwszej serii, drużynę z Leszna. Natomiast dwójka, którą zdobył też z urzędu, pamiętajmy po defekcie Jasona Doyle'a zaraz po starcie. No i na tle no, rywala, który mam na myśli Najlatówca, który no, co tu dużo mówić, nie istniał w tym meczu. W związku z tym ta dwójka też taka dosyć szczęśliwa. Później 2-0 wynikające też z takiego zaszeregowania sportowego. Nie czarujmy się, tak? Więc talent talentem. Natomiast też, tak jak powiedziałem, wykorzystał i warunki torowe. Ma świetny sprzęt. On naprawdę potrafi dobrze jechać, ale też bym taką euforii nie popadał, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Bo tak jak powiedziałem, czwarty bieg to był taki moment, w którym rzeczywiście zaskoczył, wykorzystując świetne warunki torowe, a ja powiem, w którym momencie został popełniony błąd w Unii Leszno. Bo jeżeli mamy takiego zawodnika w totalnym gawie, czyli jedzie tak, jedzie drugi wyścig, wygrywa bieg juniorski, też nazwijmy to z urzędu, bo powinien ten bieg wygrać. Co prawda rywale z Zielonej Góry, przypominam, Kuba Osyczka, 21 lat, na Jutu 20, on ma 16. No, jest już dzisiaj faworytem biegu juniorskiego na wyjeździe, to też o czymś świadczy oczywiście, ale mamy nagrzanego chłopaka po świetnym biegu, czwartym, gdzie zaskoczył absolutnie wszystkich. Pamiętajmy, że pokonał Maxa Frick po dobrym wyścigu, po szybkim biegu, jechał optymalną linią jazdy. Jason Doyle był dużo wolniejszy od niego. I mamy piąty bieg, w którym jedzie Szymon Schlauderbach, który jest tak naprawdę wstawiony, umówmy się,
na sztukę.
Chłopak z drugiej ligi, troszkę na sztukę, trochę z konieczności. I pytanie jest takie, mam chłopaka w gazie, to jadę nim do końca, bo wiadomo, że w którymś momencie to gdzieś tam się zablokuje, tym bardziej, że warunki torowe w miarę upływu zawodów oczywiście się będą zmieniały. I dziwię się Piotrowi Baronowi, że nie wystawił w miejsce Szymona Schlauderbacha w piątym biegu, w miarę Damiana Ratajczaka, po tym czwartym znakomitym. Zaraz po równaniu jeszcze, że tak powiem, cały czas jest podobnie na torze i tutaj w mojej ocenie był błąd, który spowodował, że później jakby też Damian się w dalszej części zawodów jakby też troszkę pogubił, a też zaszeregował adekwatnie do swojej jakby mimo wszystko pozycji w żużlu. Nie zmienia to faktu, że to świetny zawodnik z niego będzie.
Czyli właściwie, jakby szukając odpowiedzi na pytanie, czemu Walubas przegrał, to jakiej by pan odpowiedzi udzielił? Bo tych takich drobnych, pojedynczych niuansików, typu tam błąd, czy nieopanowanie motocykla przy wyjściu z pierwszego łuku przez Pawliczaka, czy gdzieś tam przyblokowanie przez Protasiewicza kolegi z pary, czy tutaj słabiutki, właściwie też na sztukę, w cudzysłowie Nailtuft, takich malutkich rzeczy było za dużo?
Tak, bo to jest ekstraliga. To też jest taki frazes, z którym teraz się posługuję. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to detale decydują. Poszczególne sytuacje na pierwszym łuku, gdzieś tam jakieś pociągnięcie. Nie wolno się doszukiwać w tej chwili takich detali i próbować, tak jak tutaj pan mówił, że kibice gdzieś tam dzwonią i gdzieś tam próbują palcem wskazać dlaczego. Wygrała po prostu drużyna lepsza. Pamiętajmy, że Falubas jechał na swoim torze, tak? W związku z tym miał ten komfort przygotowań, a mimo to przegrał zawody. To już nie ma znaczenia, czy dwoma, czy czteroma, czy 40 punktami, bo dwóch dużych punktów, czy jednego dużego w tabeli nie przybywa. Wygrała drużyna po prostu lepsza. Mało tego, drużyna, która też przyjechała, co tu dużo mówić, do Zielonej Góry osłabiona brakiem. I to jest wszystkim najważniejsze, to co pokazałem na przykładzie Mateusza Tondera. Nie lidera, ale kluczowego zawodnika, bo kluczowy zawodnik to jest ten, który w danym momencie meczu potrafi dołożyć na rywalu 2-3 punkty i zmienić układ wynikowy poszczególnych wyścigów. I tego zawodnika Unia Leszno też nie miała, mam na myśli Jamona Lidzeja, a zawodnik kluczowy w Zielonej Górze, czyli Mateusz Tonder, a później zmieniony na Damiana Pawliczaka, no też nie dał jakby tego efektu punktowego, który by spowodował, że jednak w meczach na styku, w meczach o tak zwane życie sportowe, takie detale po prostu decydują. To jest sport, tutaj sport rozstrzygnął tą całą sytuację. Okay. Też pamiętajmy, że jednak Unia tam pogubiła też punkty defektem chociażby Jasona Doyle'a.
20 sierpnia, o tym mówiliśmy w poniedziałek, poprzedni poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy. Tak. No i wychodzi, że teraz nerwica do końca i 20 sierpnia, tak jak wczoraj zgasło światło przy Wrocławskiej w związku z pożarem, to tak zgaśnie ekstraligowe światło być może dla Falubazu, a wszystko rozstrzygnie się, wychodzi w Grudziądzu, tak?
Nie, dlaczego? Ja też się z tym nie zgadzam, z takim stawianiem sprawy, dlatego że pamiętajmy, że Falubas jedzie jeszcze mecz, tak? To gdyby Falubas zakończył już rozgrywki i czekał tylko na jeden mecz w Grudziądzu, to można byłoby tak jednoznacznie stwierdzić.
Pan jest realistą, pan wie, jak wygląda Sparta Wrocław i jak wygląda Falubas Zielona Góra.
To znaczy, że rozumiem, że Falubas miałby rzucić ręcznik? No nie. No,
nie, pojedzie, będzie się starał, ale umówmy się szczerze, no, szanse ma minimalne.
Ale Włókniarz Częstochowa też miał mieć szanse minimalne w meczu we Wrocławiu, a z tego co pamiętam, do połowy spotkania ten mecz prowadził. Natomiast oczywiście inni juniorzy, inna konfiguracja zespołu, mocniejszy zespół.
Okej, okay, a co z tym Grudziądzem? A co z tym Grudziądzem?
Ale mimo wszystko zostanę przy tym Wrocławiu. Ja uważam, że mimo wszystko trzeba jechać do końca i próbować absolutnie tutaj stanąć na głowie. Bo nic innego, proszę pamiętać jednej rzeczy, nie ma innego wyjścia. Ja wychodzę z takiego założenia, że w sporcie oczywiście jedzie się zawsze do końca, patrząc na to z perspektywy Włókniarza Częstochowa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie znam, pewnie są jakieś przykłady, natomiast myślę, że zasada jest prosta. W momencie, kiedy jedzie się o coś, tak, i jest pełna determinacja, bo te punkty mają znaczenie w kontekście mojej przyszłości, to zawsze się jedzie skuteczniej. To znaczy częstochowianie, patrząc na to chociażby przez pryzmat, jak ostro jechał ostatnio Grudziądz, chociażby w meczu z Torunianami, no tam będzie szło na żyletki. Pytanie jest proste. Czy zawodnik, który wie o tym, że tak naprawdę ten mecz już dla niego o niczym nie decyduje. No stara się, bo wiadomo, że to są punkty płacone i to dość, że tak powiem, wysoko, jeżeli chodzi o Ekstraligę, czy będzie wkładał nogę czy głowę tam, gdzie normalnie by, że tak powiem, by tego nie zrobił. No, myślę, że nie. I myślę, że tutaj Grudziądzanie absolutnie poczuli krew i mają, jak w siatkówce, w terminologii siatkarskiej, mają piłkę na swoim placu gry, więc mają zagrywkę, więc to jest ta delikatna mimo wszystko różnica w stosunku do drużyny zielonogórskiej, która też może spróbować mimo wszystko. W ubiegłym roku, przypominam, Falubas też jechał do Wrocławia, skazany na pożarcie, a mimo wszystko wyszarpał remis. Pamiętajmy też, że wrocławianie już rozstrzygnęli rundę zasadniczą na swoją korzyść, tam się już nic nie zmieni. To jest świetny moment na to, żeby coś mimo wszystko sprawdzić, coś poeksperymentować, natomiast oczywiście nikt z Wrocławia odpuszczał meczu nie będzie. Natomiast tam też nie ma jakiejś wielkiej presji na to, żeby Bóg wie co jakby wyczyniać. Natomiast gdybym był na miejscu Wrocławia, to rzeczywiście czy tam gdzieś tam z torem, czy tam gdzieś sprzętowo jakiś eksperyment, jakieś testy przed playoffami, walką o Mistrzostwo Polski by pewnie poszły. Pytanie jest tylko takie, na ile to może zachwiać mocą wrocławian, ale czasami może takie rzeczy wykorzystać. Także głowa do góry, tutaj nie ma co się jeszcze poddawać, bo piłka jeszcze jest ciągle w grze, ale jednak Grudziądzanie, tak jak powiedziałem, w terminologii siatkarskiej, mam wrażenie, mają zagrywkę po swojej stronie.
No i tyle o żużlu. Zostawmy już sam Falubas czysto sportowo. Natomiast teraz o tym, co wydarzyło się wczoraj w samej końcówce meczu i już po meczu. Otóż tam nagle, nawet publikowałem takie zdjęcie u nas na Facebooku, zapadła ciemność i właściwie osobiście nie wiedziałem, o co chodzi, ale wychodząc ze stadionu zauważyłem, że dwa wozy straży pożarnej pracują przy pożarze, jak się później okazało, masztu oświetleniowego. Dzisiaj próbowaliśmy dowiedzieć się w Falubasie, co się tam właściwie wydarzyło. Pożar został w miarę szybko ugaszony i było bezpiecznie, natomiast Falubas na razie odmawia wszelkiego rodzaju informacji, ale straż pożarna nie odmawia i Arkadiusz Kaniuk ze straży pożarnej powiedział nam, jak ta cała sytuacja wyglądała.
Przed godziną 22 dostaliśmy informację o pożarze na stadionie żużlowym przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Jak się okazało po przyjeździe strażaków na miejsce, pożarem objęty był maszt oświetleniowy. Na szczęście było to już po zakończeniu wyścigów, a więc wszyscy kibice byli poza obiektem, nie było potrzeby ewakuacji. Strażacy przystąpili do gaszenia masztu oświetleniowego. Dosyć trudna sytuacja, dlatego że maszt z zewnątrz nagrzany był do bardzo wysokiej temperatury, blisko 600 stopni Celsjusza. Do tego w środku paliło się uzwojenie elektryczne.
Czy to była też rozdzielnia w pobliżu masztu?
Pożarem objęty był maszt wewnątrz. Wewnątrz, a więc cała instalacja elektryczna, która znajduje się w środku, płonęła. Strażacy musieli się dostać na zewnątrz przez specjalny wizjer. Poziomu tego wizjera podawane były prądy wodne, a więc był to tylko i wyłącznie maszt w środku wypełniony kablami elektrycznymi.
To skoro tam wszystko w środku się swajczyło, to czy możemy mówić w takim razie, że ten maszt jest, rozumiem, już nie do użytku, tak? Czy tam da się coś z tym zrobić, czy według oczywiście pana wiedzy to jest raczej do wymiany kompletnie, czy tu mówimy o jakimś kompletnym spłonięciu? Jak to wygląda od takiej technicznej strony?
Z pewnością cała instalacja elektryczna, która znajdowała się w maszcie, spłonęła. Natomiast czy konstrukcja nadaje się dalej do użytku, to muszą ocenić eksperci.
To w takim razie tam ponoć było 5 zastępów straży pożarnej, to się zgadza?
Tak, na miejscu pracowały 5 zastępów straży pożarnej, była również policja na zabezpieczenie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
To był taki żywy ogień, który zajął ten maszt?
Tak, to był żywy ogień, był widoczny po otwarciu drzwiczek rewizyjnych, tak jak wspomniałem, przez które były podawane prądy wodne. Był to żywy ogień palący się instalacji elektrycznej.
To będą duże straty?
Zakładając, że maszt jest zupełnie na chwilę obecną odcięty z użytkowania, no wydaje się, że straty mogą być spore. No, nie potrafię powiedzieć, jaka jest wartość takiego masztu i odtworzenia jego funkcjonalności, natomiast no wydaje się, że to nie są małe pieniądze.
W zasadzie można powiedzieć, że dobrze, że ten sezon już się kończy, bo gdyby nie, no to Falubas nie mógłby zupełnie jeździć w godzinach wieczornych, bo nie byłoby oświetlenia, więc bardzo wcześnie musiałyby się nasze mecze rozpoczynać. No, ale wydatek czeka spory, zdaje się, klub albo miasto, albo i klub i miasto, wszak obiekt jest miejski, natomiast klub z niego na co dzień korzysta. Jak pech to pech, Falubas przegrywa, stadion się pali, tak wygląda obraz zielonogórskiego żużla na dzień dzisiejszy, czy właściwie bardziej na wczorajszy wieczór. Czekamy na 20 sierpnia, los Falubasu wisi na włosku, a wtedy będą ostateczne rozstrzygnięcia i będziemy wiedzieli, czy Falubas jest nadal w Ekstralidze, czy spada, a po spadku, jak mówią fachowcy, to przez parę lat możemy z powrotem naszej drużyny na najwyższym poziomie rozgrywkowym nie widzieć. Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.